Mężczyzna nie wytrzymał próby nerwów. Wyciągnął rewolwer z marynarki.
Zaczął szamotać się na łóżku. Walczył ze sprawcą.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Ciekawe, czy pamiętasz, jak nagrywaliśmy trzeci, piąty podcast i mówiliśmy, że to taki jubileuszowy?
Oj, pamiętam.
Tośmy się doczekali.
Tak, dzisiaj jubileuszowy odcinek Scen Zbrodni, ale już taki poważny, znamienity, odcinek numer 200.
Tak, mówiliśmy wam o niespodziance, którą z okazji tego jubileuszu przygotowywaliśmy. Teraz już właściwie możemy wszystkie karty na stół.
Już 11 maja chcemy zaprosić was na spacer po kryminalnym Krakowie. Zasady zdobycia zaproszenia na to wydarzenie są bardzo proste. Wchodzicie na www.rmf.fm, opisujecie najbardziej przerażającą historię, jaka wam się zdarzyła i może to właśnie was zaprosimy na Sceny Zbrodni Live.
Czyli spacer kryminalny po Krakowie, śladami najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych historii. Myślę, że ta była stolica Polski już nigdy w waszych oczach nie będzie wyglądała tak samo.
A już dziś opowiemy o jednej ze spraw, która wywołała ogromne poruszenie w XIX-wiecznym Krakowie. Znany i szanowany profesor został zamordowany w swoim mieszkaniu.
Okoliczności tej sprawy były niezwykle zagadkowe, a to, kto ostatecznie usiadł na ławie oskarżonych, naprawdę zaskoczyło mieszkańców Krakowa, pilnie śledzących tę sprawę w prasie.
Krakowscy Bonnie...
No po co to wu? Krakowscy.
Bonnie i Clyde, czyli małżeństwo Maliszów. Podobnie jak w przypadku amerykańskich pierwowzorów, także i ich dosięgła w końcu karząca ręka sprawiedliwości.
Sceny zbrodni w RMF FM.
W 200. jubileuszowym odcinku Scen Zbrodni krakowskie zbrodnie.
16 grudnia 1870 rok. Kraków na tydzień przed świętami. To czas wyczekiwania i przygotowań.
W zamożnych domach pojawiło się świąteczne drzewko. Stosunkowo świeży zwyczaj. Nie wszędzie choinka spotyka się z przychylnością, bo kojarzy się jednak z zaborem pruskim. Nowego zwyczaju nabiera też pusty talerz. Po niedawnym powstaniu styczniowym ma być symbolicznym wspomnieniem tysięcy obrońców ojczyzny, którzy 7 lat wcześniej przelali krew, by ją odzyskać, albo zostali zesłani na Syberię i po prostu nie mogą zasiąść do zbliżającej się Wigilii.
Choć oczywiście to puste nakrycie jest również gotowe na niespodziewanego gościa. W domu szanowanego profesora Zeichnera niespodziewany gość pojawił się właśnie 16 grudnia.
Mężczyzna raczej młody, jak zapamiętali to służący u profesora lokaj Jan Madejski i jego żona Salomea. Z ich relacji wynika, że profesor przyjął swojego gościa uprzejmie i z troską, pytając, co go do Krakowa sprowadza. Znaczy, znali się wcześniej i mężczyzna ewidentnie przyjezdny.
Państwo Madejscy nie słyszeli dalszego ciągu tej rozmowy, bo szanując prywatność tego spotkania, udali się do kuchni, która była przydzielonym im pomieszczeniem, pracy i mieszkania.
Rozmowa przybrała jednak niespodziewany dla nich obrót. Znajomy profesora nie miał żadnej pracy, więc Zeichner zaproponował mu posadę u siebie. Zastąpi Madejskiego na stanowisku lokaja.
To była najgorsza z decyzji, jaką ten szanowany naukowiec mógł podjąć. Dwa tygodnie później, skutkiem tej rozmowy, stracił życie. Został zamordowany we własnym łóżku.
Czy to nowy lokaj okaże się przyszłym mordercą? Czy może pozbawione nagle intratnej posady i ciepłego lokum małżeństwo Madejskich postanowi się zemścić na byłym pracodawcy, a może jeszcze ktoś inny za tym stał? Oczywiście wszystko wyjaśnimy, ale powinniśmy poświęcić kilka słów postaci profesora.
Ludwik Zeichner urodził się, i źródła nie są tu precyzyjne, w 1805 lub w 1807 roku w Warszawie. I to w niebyle jakiej rodzinie. Jego ojciec był nadwornym aptekarzem samego króla Stanisława Poniatowskiego.
To urodzenie wiązało się oczywiście z pewnymi przywilejami. Mógł otrzymać gruntowne wykształcenie. Studiował na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Filozoficznym. Po ukończeniu tego etapu nauczania w wieku 19 lub 17 lat, znów w zależności od źródeł, wyjechał kształcić się dalej do Berlina.
Studiował na tutejszym uniwersytecie, a później na uczelni w Getyndze. Tu w wieku 24 lat obronił tytuł doktora z krystalografii, czyli nauki o kryształach.
Ale interesował się i geologią, i paleontologią, i geografią, kartografią. Stał się w ogóle prekursorem kartografii geologicznej w Polsce. Jednym z najbardziej cenionych profesorów w historii, a w XIX wieku mówiono, że jest w ogóle najwybitniejszym geologiem w naszym kraju.
W 1829 roku trafił do Krakowa. Na Uniwersytecie Jagiellońskim został kierownikiem katedry mineralogii. On jako pierwszy w naszym kraju wprowadził zwyczaj zajęć terenowych. Badał ze studentami m.in. Wieliczkę, podkrakowskie Krzeszowice, Sfoszowice czy Dolinę Prądnika.
Wtedy też zaczął regularnie wyjeżdżać w Tatry w celach zarówno badawczych, jak i krajoznawczych. Geologii Tatr poświęcił aż 25% swoich publikacji. Stworzył też pierwszą w historii szczegółową mapę geologiczną Tatrów, jak wówczas odmieniano nazwę tych gór.
Był jednym z pierwszych taterników, dlatego schronisko, jakie powstało w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, dostało właśnie jego imię.
31 sierpnia 1830 roku stanął na szczycie Babiej Góry. Był pierwszym człowiekiem, który zapisał istnienie tego szczytu, choć wówczas w swojej pracy nazwał go Diabla Kuchnia.
W 1833 roku stracił stanowisko na Ujocie. Został zdymisjonowany, gdy znaleziono u niego zakazaną wówczas prasę niepodległościową, drukowaną w czasie powstania listopadowego 1830 roku.
Nie mógł uczyć, więc zajął się praktyką. Został dyrektorem górnictwa Wolnego Miasta Krakowa. W 1838 roku wrócił na blisko dekady do Warszawy. Tu prowadził swoje prace naukowe. W 1848 znów Kraków i znowu UJ.
Rok później, jako jeden z pierwszych polskich naukowców, udał się na wyprawę do źródeł Wisły. O tych źródłach pisał już Jan Długosz, ale precyzyjnie ustalił je dopiero w 1834 roku krakowski literat Apoloniusz Tomkowicz. Ekspedycja wybitnych naukowców z udziałem profesora Zeischnera miała potwierdzić tę lokalizację.
Zeischner eksplorował więc Baranią Górę w celach naukowych. Na jej południowym stoku na wysokości 1150 metrów nad poziomem morza ustalono źródło Czarnej Wisełki, a 50 metrów niżej na stoku południowo-zachodnim zlokalizowano źródło Białej Wisełki. Te dwa potoki łączą się w Wisełkę, a ta z kolei po połączeniu się z potokiem Malinka zmienia się w Wisłę. Dzisiaj wiedza podręcznikowa, szkolna, ale wówczas podręczniki dopiero się pisały.
Skoro już o tym, to był twórcą podręczników do geologii. Stworzył wiele opracowań etnograficznych o ludach karpackich. Wydał pieśnie ludu Podhalan, czyli górali tatrowych polskich.
Wróćmy do licznych przeprowadzek profesora Zeischnera. W roku 1857 ponownie przenosi się do Warszawy, znalazł zatrudnienie w Akademii Medyko-Chirurgicznej, wykonywał także mapy w Państwowym Biurze Geologicznym. W końcu trafił do służby rządowej jako urzędnik do specjalnych poruczeń.
Gdy upadło kolejne powstanie, styczniowe, bardzo to przeżył. Wielokrotnie podkreślał, że nie popierał tego zrywu wolnościowego. Nie wierzył w jego powodzenie.
Znów wrócił do Galicji. Pracował w karpackim przemyśle naftowym. Uwaga, co ciekawe, wcześniej to u niego kształcił się Ignacy Łukasiewicz, twórca polskiego przemysłu naftowego i wynalazca lampy naftowej, która tak upowszechniła się w polskich domach.
W 1870 roku znów znalazł się w Krakowie. Wynajął mieszkanie na ulicy Brackiej, dokładnie w kamienicy sąsiadującej z pałacem Larisza.
Miał wówczas 65 lat.
Lub 63, w zależności od źródeł.
W każdym razie jego zdrowie nie miało się najlepiej. Chorował na serce, miał duże problemy z nogami, bardzo mu puchły, więc praktycznie nie opuszczał swojego mieszkania. Całymi dniami pracował nad zbiorami minerałów, czytał książki, opracowania. Zwykle przesiadywał do bardzo późnej nocy.
Profesor Zeischner nie dorobił się wielkiego majątku. Miał odłożoną pewną sumę w banku. Wypłacał z niej co miesiąc kilkadziesiąt złotych, co wystarczało na czynsz, a także lokaja i gosposie.
W tej roli małżeństwo Jan i Salomea Madejscy. Wspomnieliśmy, że zajmowali kuchnię. Było to niejako samodzielne pomieszczenie. Z niego wychodziło się na ganek i z ganku tylnym wejściem do przedpokoju. Do dyspozycji profesora za to były dwa pokoje tylne i dwa frontowe. W jednym miał sypialnię.
To mieszkanie na pierwszym piętrze było wręcz zawalone książkami i kamykami.
Oczywiście naukowiec tutaj by ci pogroził palcem.
Które oczywiście dla profesora były minerałami wartymi gruntownych analiz. Ale te cenne dla niego okazy nie miały jakiejś wielkiej wartości materialnej.
Podkreślamy te sprawy majątkowe w kontekście morderstwa, którego dokonano na profesorze. No i właśnie czas o tym. Mówiliśmy, że 16 grudnia 1870 roku pojawił się u niego dawny znajomy, raczej młody mężczyzna, któremu profesor zaproponował posadę lokaja.
Zwolnił tym samym Madejskich. Mieli pracować jeszcze tylko te dwa tygodnie do końca roku. Protestowali, błagali, wstawiali się za nimi sąsiedzi. Nie pomogło. Profesor pozostał nieugięty. Pozwolił im jedynie pozostać jeszcze w kuchni do czasu, gdy znajdą sobie nowe lokum, ale do reszty mieszkania już nie mieli wstępu.
Nowy lokaj ustawił sobie posłanie w szerokim przedpokoju, by mieć blisko do pokojów, w których urzędował profesor i by słyszeć, gdy jest przez niego wzywany. Madejscy zapamiętali jednak, że ledwo objął posadę w nowy rok, a już 2 stycznia zaszedł do nich do kuchni i wypytywał ich, jak bogaty może być profesor. Wydało się im to podejrzane i po prostu niestosowne.
Następnego dnia, 3 stycznia, wczesnym rankiem, stróż tej kamienicy, Wojciech Marzec, został obudzony przez owego lokaja. Było nieprzyzwoicie wcześnie, gdy mężczyzna domagał się otwarcia bramy. Wyszedł przez nią na ulicę Bracką i już nie wrócił.
Było już po południu, gdy stróż zgadał się z Madejskimi. Plotkowali, że coś nikt z nich nie widział jeszcze profesora. Pewnie pracował do nocy, ale w południe zwykle był już na nogach. Zaniepokojeni zapukali do drzwi mieszkania, jednak nikt im nie otworzył. Gdy sytuacja się powtórzyła, postanowili wspólnie wezwać policję.
I na wszelki wypadek także lekarza, gdyby coś się stało. W końcu profesor chorował na serce. Było około 16:00, gdy lekarz i komisarz policji pojawili się na miejscu. Nie udało się otworzyć żadnych z drzwi do mieszkania, więc wezwano ślusarza.
Gdy w końcu weszli do sypialni profesora, zastali go w łóżku, ale już od progu widać było, że nie śpi. Leżał pod kołdrą, dodatkowo przykryty kapą i szlafrokiem. Widać było tylko głowę i szyję, na której dostrzegli od razu pętle.
Konopny sznur zawiązany był do poręczy łóżka. Twarz była opuchnięta od nabrzmiałej krwi. Lekarz zauważył, że ciało profesora jest wciąż ciepłe. Próbował przywrócić mu funkcje życiowe. Niestety bezskutecznie. Pozostało jedynie stwierdzić zgon.
Równocześnie ruszyło śledztwo. Wykluczono, by było to samobójstwo. Profesor leżał w odwrotnej pozycji niż zwykle sypiał. Głowa na prześcieradle, w nogach łóżka. Jego nienaturalna pozycja, częściowo na boku, wskazywała, że przed śmiercią stoczył walkę o swoje życie.
Twarz profesora, jego koszula i prześcieradło były obficie poplamione krwią. Na dłoniach zaobserwowano otarcia świadczące, że z kimś walczył.
W mieszkaniu panował większy nieład niż zwykle. Ewidentnie je splądrowano w poszukiwaniu kosztowności. Pootwierane szafki, szuflady. Na jednym ze stolików znaleziono 6 pugilaresów, czyli portfeli profesora. Wszystkie były otwarte i oczywiście puste.
Byli służący zauważyli, że zniknęły cenne przedmioty, takie jak pierścionek, zegarek, srebrne sztućce. Za to naprawdę cenne, srebrne, masywne lichtarze, sztuk 5, pozostały w mieszkaniu.
Ale to właśnie Madejscy, tak skrupulatnie wymieniający skradzione przedmioty, stali się głównymi podejrzanymi. Uznano, że może wściekli na byłego pracodawcę, upozorowali włamanie i skradli co cenniejsze przedmioty. W żadnym z zamków do mieszkania nie było śladów włamania. To musieli być oni.
Zapomniałeś o nowym lokaju, który tak wcześnie rano wyszedł z kamienicy. Może to on zamordował i okradł profesora.
A może uciekł po jakiejś kłótni, a reszty dokonali Madejscy. Przypomnę, ciało profesora było, jak stwierdził lekarz, jeszcze ciepłe. Może więc do morderstwa doszło już po wyjściu lokaja, nie tak wcześnie rano.
Czas zgonu ustalono na okolice między północą a rankiem, w nocy z 2 na 3 stycznia 1871 roku. Wykluczono samobójstwo.
Zdaniem śledczych sprawca zaszedł profesora z postronkiem.
Dziś wiemy, że było około 4:00. Profesor nie zamykał sypialni na klucz, bo właśnie około 4:00 obowiązkiem lokaja było napalić w piecu w tym pomieszczeniu, tak by profesor budził się w przyjemnej temperaturze.
Tym razem nie z opałem, a ze sznurem ktoś pojawił się o tej porze. Gdy zakładał ten sznur na szyję profesora, ten prawdopodobnie się przebudził. Zaczął szamotać się na łóżku, rzucać się po nim, walczył ze sprawcą, dlatego jego ciało było do góry nogami względem poduszki.
Mordercy udało się obezwładnić lewą rękę profesora. Prawą ofiara prawdopodobnie zdołała podrapać twarz napastnika.
Zabójca swoją lewą ręką zaciskał coraz mocniej pętlę, a prawą dociskał usta profesora, by nie mógł krzykiem wezwać pomocy. Po kilku minutach tej nierównej walki młodego mężczyzny z sędziwym, schorowanym naukowcem, Ludwik Zeichner już nie żył.
W trakcie sekcji stwierdzono złamanie kości gnykowej, a więc przyczyną śmierci było, cytujemy, zadzierzgnięcie.
Zabójca przykrył ciało kołdrą, narzutą i jeszcze szlafrokiem. Na twarz położył poduszkę, jakby obawiał się widoku zwłok i dopiero wtedy przystąpił do poszukiwania w mieszkaniu pieniędzy i kosztowności.
Początkowo podejrzewano o morderstwo małżeństwo Madejskich, służbę, którą profesor zwolnił kilka dni wcześniej. Jednak ostatecznie postanowiono poszukać nowo przyjętego lokaja, jakiegoś dawnego znajomego profesora.
Nikt nie znał jego tożsamości. Najwyraźniej starał się on nie dać się rozpoznać, unikał wychodzenia z mieszkania, po sprawunki wysyłał zawsze któreś z Madejskich.
Ruszyło gigantyczne śledztwo. Prasa odnotowała, że na same telegramy policja wydała ogromne pieniądze, kilkadziesiąt złotych.
Pierwszy, obiecujący trop podsunął jeden z krakowskich fiakrów. Zapamiętał, że miał wcześniej rano kurs z dworca, podwiózł dorożką odpowiadającego rysopisowi mężczyznę do miejscowości Rudawa, do karczmy Gendłka.
Jej personel zauważył, że mężczyzna był podrapany na twarzy. Zapamiętano nazwisko, jakim się przedstawił – Jan Zdziarski.
Spod knajpy odjechał wozem. Udało się ustalić, że dotarł do Chrzanowa. Tu zgolił brodę i przebrał się. Odnaleziono jego porzucone ubrania, a na nich ślady krwi. Zupełnie odmieniony ruszył w dalszą drogę na Śląsk. Policjanci ustalili, że morderca ucieka prawdopodobnie do Poznania.
Wróćmy do tego fiakra, który odwoził Zdziarskiego spod dworca. Dorożkarz zapamiętał, że odprowadził go tu jakiś znajomy. Przyjęto, że wspólnik. Zaczęto jego poszukiwania.
W międzyczasie udało się zweryfikować nazwisko, jakim się posługiwał sprawca. Zdziarski było zmyślone dla zmylenia tropu. Naprawdę miał nazywać się Józef Bachowski.
Gdy to wszystko opublikowały krakowskie gazety, na policji zjawili się kolejni świadkowie. Znali Bachowskiego. Podawał się za sybiraka, powstańca, który próbował wyłudzić pomoc od organizacji charytatywnej. W dodatku okradał ją.
Wreszcie kluczowy moment pościgu. Policja w Wielkopolsce zameldowała, że zatrzymała podejrzanego. Wynajął mieszkanie w Pleszewie, ale mimo że rysopis się zgadzał, mężczyzna ten podawał się nie za Bachowskiego czy Zdziarskiego, a za Szulewicza z biega rosyjskiego.
Wysłany z Krakowa policjant przesłuchał go. Szulewicz wszystkiemu zaprzeczył. Nigdy nie był w Krakowie. Jednak śledczy miał nosa. Wynajętym przez owego zbiega mieszkaniu zauważył przedmioty, które jak wynikało z opisu Madejskich służby profesora, zostały skradzione z jego mieszkania. Między innymi zegarek i łańcuszek.
Gdy pokazał te przedmioty Szulewiczowi, ten uznał, że wszystko się wydało i przyznał się. Tak, był lokajem profesora Zeischnera, ale nie on go zamordował. Tej nocy nie działał sam. Jako wspólnika wskazał niejakiego Jana Łempickiego, który służył jako lokaj w bogatszych domach.
Właśnie jego Szulewicz oskarżył o zamordowanie Ludwika Zeischnera. Rzeczywiście, znaleziono w mieszkaniu Łempickiego kilka przedmiotów skradzionych z mieszkania profesora. Na przykład ręcznik, brzytwę oraz obrus.
Ale twierdził, że brzytwę znalazł, resztę kupił i to już dawno. Szulewicza nie widział tamtej nocy, wszystkiemu zaprzeczał.
Jednak jego żona, również przesłuchana, wyjawiła, że 2 stycznia Łempicki spotkał się jednak z Szulewiczem. Razem wyszli i mąż nie wracał całą noc.
Coraz więcej elementów tej skomplikowanej układanki zaczęło do siebie pasować, ale nie wszystkie. Łempicki zmienił zeznania. Owszem, wyszedł z domu, ale noc spędził u siostry, Marianny Dybiszewskiej.
Ta potwierdziła alibi, a chcąc bronić brata, skłamała, że podejrzany ręcznik, który miał zostać skradziony z domu zamordowanego profesora, to ona kupiła tydzień wcześniej na tandecie, czyli na targu.
A Łempicki wcześniej zeznał, że sam kupił ów ręcznik i to 4 lata wcześniej. Wpadli przez kawałek materiału.
Zresztą, to, że byli w zmowie, potwierdziło się, gdy Łempicki trafił do aresztu. Obiady w garnkach dostarczała mu do więzienia siostra. Na dnie jednego z garnków strażnicy zauważyli greps napisany zwęglonym patykiem. Podejrzany dawał siostrze instrukcję, jak ma zeznawać.
Wobec tych dowodów w czasie kolejnego przesłuchania Łempicki przyznał, że feralnej nocy był w mieszkaniu profesora Zeischnera. Ale to Zdziarski, wel Bachowski, wel Szulewicz.
Wel Michalski, bo jeszcze takie nazwisko podejrzany dorzucił do tej listy.
W każdym razie to właśnie nowy lokaj profesora dokonał tej zbrodni. I jeszcze groził Łempickiemu, że jeśli wyjawi ten sekret, to sam zginie.
Oczywiście ten drugi wskazywał na Łempickiego, który z nich zabił, a może obaj. I tu znowu pomogli biegli.
Bachowski miał na twarzy niewielkie już, ale jednak blizny, które wyglądały jakby ktoś go podrapał. Podobną bliznę znaleziono na szyi i na dłoni. Na jego ubraniu, przypomnijmy, znaleziono również krew. W przypadku Łempickiego żadnych ran, żadnej krwi.
Śledczy mieli więc jasność, kto odebrał życie profesorowi. Lokaj tłumaczył się, że te blizny, ta krew, to wskutek upadku z sanek.
Ostatecznie stanął przed sądem. Na każdej z rozpraw sala była pełna publiczności, a gazety na bieżąco ten głośny proces relacjonowały.
Przed sądem mężczyzna wyjaśnił, że żadne z nazwisk, jakie podawał, nie jest prawdziwe. Naprawdę nazywa się Józef Gębski.
Co, jak stwierdził sąd, także okazało się nieprawdą.
Ale co do winy, sąd nie miał wątpliwości. Skazał Gębskiego na karę śmierci. To był według prawa austriackiego jedyny możliwy wyrok w przypadku takiego morderstwa.
Uzasadnienie wyroku wysłano, co też było zwyczajem, do Austrii na dwór cesarza Franciszka Józefa I. I tu zaskoczenie. Kaiser okazał łaskę Gębskiemu. Szubienicę zamieniono mu na karę dożywotniego więzienia.
Na rok ciężkiego więzienia skazano także Łempickiego, który w noc morderstwa był w mieszkaniu. Jako okoliczność łagodzącą uznano, że rzeczywiście był zastraszany przez Gębskiego i nie brał udziału w morderstwie. Przebywał w innym pokoju, za zamkniętymi drzwiami.
Na kilka miesięcy do aresztu miała trafić także siostra Łempickiego za pomoc w tuszowaniu jego przebywania na miejscu zbrodni.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Wracamy do krakowskich zbrodni.
No właśnie, ale zatrzymaliśmy się przy przedwojennych fotografiach. One często zachwycają nas swoim stylem. Dostojni panowie, piękne damy, do tego ta elegancka moda tamtych lat. Na kliszy aparatu dokumentowano najważniejsze chwile w życiu. Takich zdjęć z tego okresu jest zdecydowanie najwięcej, bo fotografia była po prostu o wiele droższa niż dzisiaj, no i nie każdy mógł sobie pozwolić na taką pamiątkę.
My przenosimy się do Krakowa początku lat 30. Miasto królów polskich nie świeciło wtedy mocnym blaskiem. Obecna na świecie bieda, spowodowana wielkim kryzysem gospodarczym, dotarła i tutaj. Ale gdy zamożne państwa powoli podnosiły się już z zapaści, w naszym kraju sytuacja nadal była bardzo trudna.
Wrócę do fotografii. Zdjęcia ówczesnych ulic pokazałyby nam wielką biedę, wszechobecną nędzę, walkę o znalezienie środków do życia. Realia były zdecydowanie dalekie od naszego właśnie takiego wyidealizowanego obrazu tamtych lat.
I po takim wstępie przejdźmy do tej historii. 25-letni Jan Malisz od dłuższego czasu szukał pracy w każdym możliwym miejscu, ale fach fotografa czy rysownika nie był zbytnio przydatny w czasie, gdy ludzie nie mieli pieniędzy na chleb. Był zdeterminowany, ponieważ chciał poślubić i zamieszkać z miłością swojego życia, Marią. To było wielkie uczucie, które wybuchło od pierwszego spotkania.
Anonse, które umieszczał w gazetach, że przyjmie jakąkolwiek pracę, aby tylko przeżyć, nie przynosiły oczekiwanego rezultatu. Była zbyt duża konkurencja podobnych desperatów. Ale po jakimś czasie los uśmiechnął się do Jana. 25-latek znalazł w gazecie ogłoszenie pracy w zakładzie fotograficznym w Mikołowie na Śląsku. Malisz wysłał na wskazany adres swoje zgłoszenie. Wkrótce, ku wielkiej uciesze, otrzymał pozytywną odpowiedź.
Rozradowany chłopak wyjechał do Mikołowa. Jednak na miejscu okazało się, że ta zdawałoby się idealna oferta ma pewien kruczek. Właściciel zakładu nie szukał pracownika, a wspólnika w interesach. 2 tygodnie pracy w maju miały być okresem próbnym przed późniejszą dzierżawą interesu. Jan Malisz zgodził się na taki układ. Pracował codziennie po 17 godzin. Okres ten przypadał na czas pierwszych komunii świętych, dlatego zajęcia dla fotografa było naprawdę sporo.
Po intensywnym okresie próbnym właściciel zakładu kazał chłopakowi pojechać do Krakowa. O formalnym przejęciu zakładu miał poinformować go listownie. No i jak wielu już się pewnie domyśla, cała ta praktyka wstępna była jednym wielkim oszustwem fotografa z Mikołowa. Biznesmen wiedział, że potrzebuje pomocy tylko na czas pierwszej komunii świętej. Zatrudnienie i potem zwolnienie pracownika wiązałoby się z koniecznością wypłacenia sporej odprawy. Dlatego wymyślił właśnie taki plan z fikcyjną dzierżawą swojego zakładu.
W międzyczasie Jan pobrał się ze swoją wybranką. Niestety wkrótce otrzymał list, w którym napisano, że podczas pracy na Śląsku z lokalu zniknęła lampa i szkło powiększające. Dlatego właściciel nie może kontynuować współpracy z nieuczciwym wspólnikiem. Para została bez pieniędzy i szans na lepszą przyszłość. Jan myślał o samobójstwie. Planował rzucić się pod pociąg. Ale nagle wpadł mu do głowy pewien plan, który miał odmienić życie młodego małżeństwa.
Jan Malisz wiedział, że nie ma możliwości znalezienia pracy bez odpowiedniej łapówki. Głowił się, jak zdobyć gotówkę. Początkowo myślał o napadzie na bank, ale wiedział, że skończyłoby się to dla niego tragicznie. W końcu pomyślał o listonoszu, który na początku miesiąca ma przy sobie zawsze sporo pieniędzy. Przecież roznosi wypłaty, roznosi emerytury.
O swoim planie poinformował ukochaną. Powoli dopracowywał szczegóły nielegalnego przedsięwzięcia. Maliszowie postanowili wynająć pokój. Traf padł na kamienicę przy ulicy Pańskiej, dzisiaj Marii Skłodowskiej-Curie. W lokalu na drugim piętrze wraz z żoną i córką mieszkał 86-letni Michał Suskind, emerytowany handlarz drewnem. Rodzina postanowiła wynająć jeden z pokoi, aby zarobić nieco grosza w tych niełatwych, niepewnych czasach.
W poniedziałek rano, 2 października, do kamienicy przy ulicy Pańskiej miała przeprowadzić się studentka, niejaka Selecka, za którą podawała się Maria Malisz. Zgodnie z planem, Jan wysłał w sobotę przekaz pieniędzy na kwotę 10 zł do nowego mieszkania panny Seleckiej. To miało zagwarantować przyjście listonosza pod wskazany adres.
Maliszowie mieli po kolei zwabiać do wynajętego pokoju swoich gospodarzy Suskindów, którzy byli już w sile wieku. Tam ich związać i zakneblować. Na listonosza chcieli zarzucić szeroki worek, gdy przekroczy próg mieszkania. Następnie ogłuszyć, ukraść z pieniędzy i uciec. Cała ta koncepcja wydawała się niemożliwa do zrealizowania, ale Jan Malisz był innego zdania.
Jednak problemy pojawiły się już na samym początku. Maliszowa, ukrywająca się pod nazwiskiem Selecka, nie miała wystarczająco pieniędzy, aby zapłacić za czynsz. Jan Malisz, vel Rotter, przekonywał, że za moment przyjdzie listonosz z gotówką i wszystko uregulują. Suskindowie jednak byli nieugięci. Stwierdzili, że do momentu uregulowania czynszu nie mogą pójść do wynajmowanego pomieszczenia i na listonosza poczekają w kuchni. Cały misterny plan posypał się jak domek z kart.
Gdy Maria podpisywała w kuchni przekaz pieniężny, wybuchło piekło. Jan Malisz nie wytrzymał próby nerwów. Wyciągnął rewolwer z marynarki. Nigdy się z nim nie rozstawał. Pierwsza kula trafiła listonosza. Kolejne dwa strzały powaliły 86-letniego Suskinda. Maria zaatakowała kobiety. Po chwili z odsieczą przybył jej mąż. Trzykrotnie pociągnął za spust. Maliszowa rzuciła się na żonę gospodarza i udusiła ją poduszką.
Z torby martwego listonosza wyciągnęli prawdziwą fortunę – 18 tysięcy złotych. Maria schowała broń do swojej torebki, po czym uciekli z miasta. Wkrótce Maliszów szukano w całym kraju.
Maliszowie byli pewni, że zamordowali wszystkich, którzy byli w lokalu, gdy do drzwi zapukał listonosz. Jednak z tej rzezi cudem uszła z życiem 47-letnia córka Suskindów. Zakrwawiona kobieta zaalarmowała sąsiadów.
Maliszowie pozostawili po sobie bardzo wiele śladów. W dodatku dzięki ocalałej córce właścicieli mieszkania i sąsiadom, którzy widzieli młodą parę, śledczy dysponowali portretem pamięciowym sprawców. Policja dotarła też do formularza pocztowego, który w placówce na Podgórzu podpisał osobiście Jan Malisz. Dodatkowo na podstawie zabezpieczonych łusek policja wiedziała, z jakiego rewolweru strzelał zabójca. Wszystkie te informacje znalazły się w gazetach, które obszernie relacjonowały poszukiwania morderczej pary.
Wkrótce na policję zgłosił się pewien kioskarz z ulicy Rakowickiej, u którego identyczną broń przekazał kiedyś w zastaw, a później wykupił niejaki Jan Malisz. Mundurowi porównali pismo podejrzanego z tym na przekazie pocztowym. Podobieństwo było ewidentne na pierwszy rzut oka. Potwierdziła to również mama Malisza. Funkcjonariusze mieli już pewność co do personaliów poszukiwanej pary.
Krwawe małżeństwo przebywało na wolności zaledwie 10 dni od potrójnego morderstwa. Jan został rozpoznany w katowickim klubie nocnym, a Marię zatrzymano w pensjonacie w Rabce.
Oskarżeni byli sądzeni w trybie doraźnym. To gwarantowało ekspresowy proces i wyrok, od którego nie można się było odwołać. Publiczność na sali sądowej była świadkiem niezwykłych scen. Ilustrowany Kurier Codzienny pisał: oskarżony Malisz odwraca się do swojej żony i posyła jej ręką całusa. Patrzy dłuższy czas na nią, uśmiechając się.
Małżonkowie o swój własny los nie dbali. Każde z nich brało winę na siebie, aby ratować tym samym ukochanego. Maria podkreślała, że Jan przez nią wymyślił plan napadu na listonosza. Malisz zaznaczał znów, że jego żona nie miała nic wspólnego z tą zbrodnią i winnym jest tylko i wyłącznie on. Jednocześnie krwawe małżeństwo tłumaczyło, że do morderstwa zmusiła ich upokarzająca bieda. Pieniądze z napadu poprzez łapówki miały im pomóc w znalezieniu uczciwej pracy, ale tego dnia po prostu nic nie poszło zgodnie z ich planem.
Prokurator zawnioskował o dwie kary śmierci i taki wyrok został zasądzony. W trybie doraźnym egzekucja musiała zostać wykonana w ciągu 24 godzin od decyzji sądu. Jednak w przypadku Marii interweniował sam prezydent Ignacy Mościcki. Telefonicznie ułaskawił kobietę. Jan Malisz nie miał tyle szczęścia. Jeszcze tego samego dnia, przed północą, wykonano wyrok śmierci.
Maria Malisz spędziła w więzieniu 6 lat. Wybuch II wojny światowej przerwał jej odsiadkę. Wojnę przeżyła, ale chorowała od wielu lat na gruźlicę. Zmarła w 1946 roku.
Historia małżeństwa Maliszów rzekomo miała jeszcze jedną poważną konsekwencję. Można znaleźć informację, że w efekcie tego procesu zamknięto redakcję Tajnego Detektywa. Maliszowie mieli wyjawić, że pomysł tragicznej w skutkach kradzieży znaleźli w tym tygodniku kryminalno-sądowym.
Wzorowali się na napadzie na listonosza, do którego doszło w Toruniu. Po tych doniesieniach presja na wydawcę czasopisma była coraz większa, dlatego w końcu zdecydował o zamknięciu redakcji legendarnego Tajnego Detektywa.
Sceny zbrodni w RMF FM.